Storybox zaprasza do wysłuchania książki Barbary Rybałtowskiej pod tytułem Co tu po nas zostanie, czyli ósmy tom sagi. Rozdział pierwszy. Rodzinie Kalczyńskich udało się tej zimy spełnić ich wieloletnie marzenie. Boże Narodzenie i Nowy Rok spędzili na Mazurach. Co prawda nie w swoim domu, bo poza kominkiem nie mieli tam innego ogrzewania, ale w gościnnych pokojach Jeremiego i Marianny, zaprzyjaźnionych z nimi właścicieli parku dzikich zwierząt. Gospodarze zaprosili też córkę Kalczyńskich z mężem i z dziećmi, no i oczywiście seniorkę rodu, Zofię, matkę Kasi. Marianna i Jeremi, wielopolscy, de Grimont, uwielbiali ją, a jej obecność przydawała jeszcze więcej smaku świątecznym potrawom. Udomowione szczenięta wilków i innych zwierzątek snuły się po korytarzach niezamieszkanej części domu. Dzieci więc spędzały tam czas to na śledzeniu zabaw wilcząt z borsukiem, to na głaskaniu trzech pięknych kotów lub przyglądaniu się podobnie jak one białym sowom. Półtoraroczny Michałek zasypiał wczesnym wieczorem, lecz 8,5-letnia Oliwka buszowała po domu do późna. Wywalczyła też sobie pozwolenie na uczestnictwo w powitaniu nowego 2003 roku. I o dziwo, nie tylko wytrzymała do tego czasu, ale dopiero o 1:00 po północy udało się położyć ją do łóżka. Dla niej cały pobyt w tym domu był cudem. Choinka na dziedzińcu, czyli rosnąca tam wysoka jodła, ubrana i oświetlona, z jej perspektywy sięgająca do nieba, zwierzaki, które uwielbiała obserwować od rana do wieczora, spacery po parku, wszystko to miało wymiar niezwykły. Można było odnieść wrażenie, że są to najpiękniejsze święta w jej prawie 9-letnim życiu. Oczywiście Kalczyńscy wybrali się na wycieczkę do swojego domu oddalonego o zaledwie 5 kilometrów, ale wrócili stamtąd zdegustowani. Nie zdołali wjechać na podwórko, bo było zawiane śniegiem, a dom okazał się wyziębiony i nieprzyjazny, to też z nosami na kwintę, czym prędzej wrócili w gościnne progi Marianny i Jeremiego. Ku radości dzieci, Jeremi prawie przez cały okres świąteczny chodził w stroju świętego Mikołaja. Zresztą było w nim mu do twarzy. Tym bardziej, że prezentował się w nim jak to on nadzwyczaj wytwornie. Doprawdy, były to magiczne święta. Upłynęło 6 dni od powrotu do Warszawy, gdy Kasia zdała sobie sprawę z ogromnych zaległości w swojej pracy nad tłumaczeniem. Takie były koszty świątecznej sielanki. Uznała, że jeśli nie uda się jej oswobodzić od prowadzenia domu i troszczenia się o matkę, nie zdąży wywiązać się z tej pracy na czas. I wtedy pomyślała o pensjonacie u Jagi. A co by było, gdybym sprawdziła zapewnienia Jagi, że jej pensjonat jest wymarzonym miejscem do pracy? – spytała Maćka. – Może wszyscy tam pojedziemy pod warunkiem, że zamieszkamy w oddzielnych pokojach? – Ja dziękuję – odpowiedział. – Mam akurat zjazd, PZMOT-u i inne sprawy, ale ty weź mamę i jedźcie. Oczywiście, chcąc spokojnie pracować, musiała mieć matkę w pobliżu, żeby się o nią nie martwić. Daj mi spokój, zaprotestowała Zofia, jeszcze się w domu nie nabyłam. Ale tam nie będziesz musiała gotować ani sprzątać i będziemy chodziły na spacery podtężnie. Przecież lubisz Konstancin, a ja będę spokojna, że nic złego się z tobą nie dzieje. Ale dlaczego u Jagi? W Zaiksie jest chyba taniej. Nie ma wielkiej różnicy w cenie, a u Jagi przytulniej. Zobaczysz, spodoba ci się. Jagę poznała Kasia prawie 40 lat temu w Paryżu, kiedy ta, jak zwykle, towarzyszyła mężowi, profesorowi Kazimierzowi Szczuce w jego podróży literackiej. To tam umawiał się z tuzami światowej literatury, którą tłumaczył na język polski. Podobnie jak Kasia, Szczukowie mieszkali wtedy w hotelu Akademii Nauk przy ulicy Lorystow. Kobieta ta fascynowała ją niezmiennie. Podziwiała jej hart, urodę, wyczucie mody i stylu, odwagę w wyrażaniu sądów o wszystkim, czym interesował się jej wielki mąż. Kasię zdumiewała jej gotowość do bycia mu niezbędnie potrzebną. W swojej przepaścistej, acz stylowej i z pewnością horrendalnie drogiej torbie z miękkiej skóry nosiła zawsze wszystko, co jemu mogło być potrzebne. Był tam więc pojemnik z jego lekarstwami, lekki angorowy pledzik, którym przykrywała mu nogi w czasie poobiedniej drzemki w fotelu. Był egzemplarz książki, którą właśnie czytał czy tłumaczył, i wiele mniejszych i większych rekwizytów podnoszących komfort jego egzystencji. Jaga to wszystko zwykła mieć na podorędziu, czyli w swojej torbie. Kasia zastanawiała się, czy jest w niej miejsce na jej grzebień czy szminkę, chociaż patrząc na nią, trudno było w to wątpić. Jednakowoż ta ruda, jak ją powszechnie nazywano, przy swoim okazałym i potężnie zbudowanym mężu starała się być tylko jego nieważnym dopełnieniem. I wiele osób udawało się jej zmylić. Jaga chętnie się śmiała, to też brano ją za atrakcyjną oprawę rezonującego i wiodącego prym w każdym towarzystwie erudyty. Jeśli ktoś w trakcie rozmów kierował do tej pary pytanie, co u was, odpowiadała zazwyczaj ona. Najczęściej tak lub podobnie. Dziękujemy, dobrze, Kazio po ostatniej grypie jest już zdrowy. Niedługo będzie promocja nowego Caldwella w jego przekładzie. Recenzenci rozpływają się w zachwytach nad mistrzowskim tłumaczeniem. Posłuchajcie zresztą, co mówi o tym prowadząca Teleecho i jak Kazio zarypostował. Kazio to, Kazio tamto, a ona sama jakby nie istniała lub była jego rzecznikiem prasowym. W dodatku mówiła to wszystko, nie przerywając zajęć przy swoim idolu, otulając go pledem, poprawiając mu poduszkę na fotelu, strącając niewidoczny pyłek z jego marynarki. Kasia uświadomiła sobie nagle, że nigdy, nigdzie nie widziała ich razem w innym układzie. Gdy Jaga siedzi wygodnie, a on stoi w gotowości świadczenia jej jakiejś usługi lub udzielenia pomocy. Zdumiewająca jest ta Jaga, pomyślała. Żeby tak dalece poświęcić swoje ja dla mężczyzny,